Część trzecia. Jaki komunikat niesie smutek, strach, wstyd, poczucie winy i złość? Znacie na pewno takie rozpiski, że smutek mówi nam o tym, że potrzebujemy coś opłakać i przejść żałobę, złość o tym, że nasze granice zostały naruszone. To ma trochę sensu, ale jest też uproszczeniem. I teraz, jeżeli nic nie wiesz jeszcze o emocjach i słyszysz tutaj pierwszy raz o tym, że emocje są w życiu ważne i że warto się ich nauczyć, to rzeczywiście na początek może być bardzo pomocne takie rozróżnienie. Więc krótko, smutek daje nam czas do zastanowienia się, czyli kieruje nas do siebie, kieruje nas do kontaktu ze sobą, trochę nas oddziela od innych ludzi po to, żebyśmy mogli zająć się sobą i może nam dać właśnie taki czas na przeżycie jakiejś żałoby, straty, żalu, bólu. Strach bardzo krótko dba o nasze bezpieczeństwo. On nas próbuje ochronić, więc pokazuje nam zagrożenia relacyjne i fizyczne. Tak sensu stricte, strach jest potrzebny wtedy, kiedy się coś dzieje teraz, czyli coś koło nas pęka, wybucha, strzela i my mamy strach, uciekam albo zamrażam się. Ale relacyjnie też strach bardzo fajnie działa. Zaczynam czuć lekkie kołatanie serca, napięcie w brzuchu i mam takie, oho, czego ja się boję? Boję się, co mi powie, boję się, jak zareaguje, boję się, że coś się tutaj wydarzy. Czyli mam jasny komunikat. Czegoś brakuje w tej relacji, czegoś brakuje w tej rozmowie. Zaufania, bezpieczeństwa, przewidywalności, kontaktu, troski lub innych potrzeb. Wstyd, bardzo często wstyd jest informacją o tym, że ja naprawdę bardzo chcę przynależeć, że ja bardzo, bardzo potrzebuję grupy, czyli potrzeba przynależności, bycia widzianym, witanym, ważnym, sensu, akceptacji. Tam jest wtedy wstyd jako informacja, że tego mi brakuje. Nie mam przynależności, nie mam akceptacji. O to potrzeba teraz zadbać. I ważne, bo może mam złudzenie, że tego nie mam. Poczucie winy będzie przede wszystkim o tym, że ja tak bardzo chcę przynależności, że jestem gotowa sama siebie oskarżyć, żebyście wy mnie nie wyrzucili z grupy. Czyli to też jest o przynależności i o akceptacji, ale w taki sposób, że ja wskażę na to, że ja jestem winna. Czyli takie trochę samobiczowanie się, takie samooskarżenie. Ej, zobaczcie, jaka jestem beznadziejna. Chcecie mnie jeszcze? No proszę, proszę, chciejcie mnie, ja nie zrobiłam tego specjalnie. No i tak działa poczucie winy i złość przede wszystkim. To jest szacunek, wolność, bycie wziętym pod uwagę, bycie traktowaną serio i tym podobne jakości. Natomiast w praktyce może się okazać, że jest cała masa różnych mieszanek, że jest więcej możliwości, że rzeczy są ze sobą połączone, że więcej jest potrzeb, że na przykład w czasie smutku można doświadczyć jakiegoś objawienia, a złość pokazuje, co bardzo, bardzo kocham i czego bardzo, bardzo pragnę. Więc to nie jest tak, że to proste połączenie, jaka emocja pokazuje jakie potrzeby albo jakie wartości, że to zawsze podziała. To jeśli nigdy do tej pory nie pracowałaś albo nie pracowałeś z emocjami, to tu rzeczywiście możesz zobaczyć całkiem sporo danych. Natomiast nie jest wcale powiedziane, że zawsze musi być w taki sam sposób i że zawsze to tak będzie. Ja zdecydowanie wolę tą taką w cudzysłowie wolność NVC, czyli że NVC mówi, emocja mówi o potrzebie, ale to do ciebie należy odkrycie, o jakiej potrzebie. Do jakiej potrzeby ci jakoś daleko albo blisko, za jaką tęsknisz, jaka naprawdę jest niezaspokojona, a jaka być może jest zaspokojona, albo jakim kosztem jednej potrzeby chce zaspokoić inną potrzebę. I tu potrzebujemy trochę praktyki, trochę takiego doświadczenia w szperaniu i w szukaniu w sobie tych kawałków. Natomiast rzeczywiście, jaki komunikat niosą poszczególne emocje? No ogólnie, że czegoś mi brakuje. Lub, jeśli to są te przyjemne emocje, że coś już mam i być może chcę tego więcej. Bardzo ważnym wątkiem w rozpoznawaniu potrzeb ukrytych za emocjami jest zobaczenie, że czasami emocja przychodzi z czymś dużo większym. Wcześniej mówiłam już, że czasem to są jakieś stare historie, a w przypadku złości, głównie złości, ale też na przykład wstydu, to są nie tyle stare historie, chociaż też, ale często też historie długotrwałe. I tu nam się jeszcze w dodatku nakłada jedno na drugie, na przykład wstyd na złość, bo ja może bym nawet była skłonna zauważyć, że od lat nie mam na przykład takiej potrzeby bycia ważną, ale wtedy szybciutko przybiega wstyd i mówi, że albo wstyd prosić o bycie ważną, bo to nie wypada, to nie fajne, tak nie powinno się być ważnym, albo ważny to taki ważniak, zarozumiały, nieskromny, zagarniający przestrzeń innych, więc to generalnie jest niefajne i w ogóle passé. Albo przychodzi wstyd i mówi, jak to tego nie masz? Przecież to masz. Jak to mąż ci coś? No przecież mąż cię kocha. Jak to jesteś na przyjaciółkę tam na przykład wkurzona? No przecież nie możesz, bo to jest twoja przyjaciółka. I czasami my w ogóle nie możemy złapać tego, co nam chodzi, bo przychodzi druga emocja i mówi, nie wolno tego złapać. Jest to zagrażające. W przypadku wstydu bardzo często mamy do czynienia, w zasadzie chyba zawsze, do czynienia z głębokimi przekonaniami. To znaczy, jak przychodzi wstyd, to na pewno idzie razem z przekonaniem, że coś jest dobre lub niedobre, albo coś się powinno, albo czegoś się nie powinno. Bo wstyd działa w taki sposób, że ma mnie ochronić przed zrobieniem tego, za co grupa wyrzuci mnie ze swojego składu. Więc ja idę do wstydu, odkrywam go, staram się go zrozumieć, a on mówi mi tak, no nie możesz przynależeć, jak jesteś taka. No nikt cię nie będzie chciał, jak będziesz taka. Albo nikt mnie nie będzie chciał, jak moje dzieci będą się tak zachowywać. Dlaczego się tak wstydzimy za dzieci przy rodzinnym stole? Dzieci brzydko jedzą, dzieci brzydko siedzą, dziecko grymasi, dziecko rozlało sok, a ja się wstydzę. Albo wkurzam. No dlatego, że mam to połączenie, że mnie ocenią, że jestem niedobrą matką i wyrzucą mnie ze swojej grupy. I oczywiście to jest takie bardzo pierwotne i bardzo uproszczone, no bo przecież jeżeli to jest przy rodzinnym stole, to wiadomo, że oni mnie z tej rodziny nie wyrzucą. A już na pewno nie na pastwę wilków. Ale to mocne pragnienie tego, żebym ja była częścią, nie taką z litości, ta gorsza siostra, ta czarna owca w rodzinie, tylko taką naprawdę częścią, jest na tyle silne, że ja sobie wyobrażam, że jak moje dziecko rozleje sok, to już jest kaplica, to w ogóle po mnie, nikt mnie tam nie będzie chciał. Wstydzimy się za naszych mężów i żony, wstydzimy się za naszych pracodawców i współpracowników, a już zwłaszcza za tych, których sobie sami zatrudniliśmy. Wstydzimy się za to, co dyrektor szkoły naszych dzieci wymyślił ostatnio. No bo w końcu z jakiegoś powodu te dzieci są w tej szkole. Wstydzimy się za naszych rodziców, chociaż ich to sobie naprawdę nie wybraliśmy, ale jednak wstydzimy się za naszą rodzinę, za nasze historie rodowe, za to, że ktoś tam w tej rodzinie był jakimś niedobrym człowiekiem albo był po prostu, nie wiem, chłopem, a nie szlachcicem, no bo przecież każdy z nas ma szlacheckie pochodzenie, prawda? No i tak wielu, wielu rzeczy się wstydzimy, bo wydaje nam się, że musimy się jakoś wkupić w łaski tej grupy, a braki i te jakieś rzeczy, których nie mamy, albo mamy źle, albo robimy źle, one powodują, że będziemy wyrzuceni z grupy. To nic innego jak przekonanie. Wstyd jest drogą do rozpakowania przekonania. Wstyd pokazuje nam, jakie przekonanie jest głębiej. I w taki sposób złość pokazuje, co tak bardzo kochamy i co tak bardzo nas ciągnie. My zawsze tak mówimy, że złość to nam pomaga dbać o nasze granice. To jest tylko część prawdy. Złość jest absolutnie życiodajnym eliksirem. Bez złości nie da się żyć. Mówię to z pełnym przekonaniem. Rozpakowanie złości pokazuje nam naszą tak zwaną life need, taką naszą centralną core need, centralną potrzebę, najważniejszą w naszym życiu. Taką, której prawdopodobnie brakowało w dzieciństwie, ale to teraz nie jest najważniejsze. I jednocześnie taką, która nas naprawdę najmocniej napędza, której najbardziej pragniemy i możemy dużo zrobić, żeby ją zaspokoić, ale ciągle to jest nieskuteczne i ciągle się to nie udaje. Jak rozpakujesz złość, to się uda. To wtedy zaczniesz to robić już zupełnie z inną świadomością i zaczniesz robić to, co warto zrobić, żeby to zaspokoić, a nie tak na oślep jak teraz. A zwłaszcza jeżeli złość przykryłaś lub przykryłaś smutkiem czy jakimś tam innym wstydem, no to wtedy tym bardziej trudno rozpoznać, o co tak naprawdę chodzi tej złości. Z kolei smutek bardzo często jest gdzieś blisko depresji. Pokazuje, co w naszym życiu nie działa. Co w naszym życiu nas jakoś uśmierca. Co jest właśnie nieżywe. Nie tylko daje nam czas na zintegrowanie się w sobie, na kontakt ze sobą, czy na opłakanie tego, czego nie mamy, a chcielibyśmy mieć, na opłakanie straty, żałoby, odżałowanie, ale też daje nam ten namysł. Zobacz, znów gości smutek. To znaczy, że czego nie ma, a co powinno być. Co cię zagarnia do tego smutku? Dlaczego nie możesz być żywym człowiekiem? To są trudne pytania i trudno na nie odpowiedzieć samemu, ale można trochę zwiększyć repertuar tych pytań. Z kolei obwinianie kogoś lub obwinianie siebie może nas zapraszać też do takiego pięknego pytania, które absolutnie uwielbiam. Jeśli przez chwilę założymy, że to nie jest niczyja wina, to głębiej, co jest do opłakania? Jaka strata, jakie nie ma, jakie tak bardzo chcę, ale to jest niemożliwe. Co jest do opłakania? Poszukaj swojej odpowiedzi na twoją najczęściej pojawiającą się emocję. Tą, z którą możesz powiedzieć, nie bardzo sobie z nią radzę. Albo moje dziecko mi ją ciągle pokazuje i nie wiem już, co mam zrobić. Zobacz. Zobacz, co jest takiego ważnego, co jest spychane do tej pory. Co się prosi o zobaczenie, o wysłuchanie? Za czym tęsknisz, ale tak głębiej, nie tak na powierzchni. Za czym tak naprawdę tęsknisz? Poszukaj sobie tego, bo dopiero odpowiedź na ten komunikat, znalezienie tego komunikatu i odpowiedź na nie da ci poczucie, że to, co robisz, ma więcej sensu, jakości, daje szansę zadbania o twoje zasoby, o twoją energię, że to cię nie drenuje. Zobacz, a nuż widelec, znajdziesz coś naprawdę bardzo ciekawego.